Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, wyszliśmy już razem z Jozuem i z całym narodem wybranym z Jordanu, bo to przejście przez Jordan było nie tylko wejściem w wodę i wyjściem z niej, a właściwie przejściem po suchym dnie koryta Jordanu, ale jak pokazuje nam to przepięknie tradycja Kościoła, chodziło o coś więcej. Doświadczenie Jozuego i doświadczenie całego narodu wybranego jest w Kościele interpretowane, jest przez nas przeżywane jako doświadczenie chrztu, doświadczenie wyzwolenia z niewoli śmierci. I mówiliśmy sobie w naszym ostatnim spotkaniu o kilku, z kilkudziesięciu przynajmniej ojców Kościoła, którzy komentując ten trzeci i czwarty rozdział Księgi Jozuego pokazują istotową zbieżność, korelację, a nawet utożsamiają Jozuego syna Nuna z Jezusem z Nazaretu. Niektórzy do tego stopnia, że właściwie nie wiadomo, o kim mówią w swoich komentarzach, o kim piszą w swoich interpretacjach tamtego wydarzenia, które jest dla nich wydarzeniem dziejącym się. Wiemy, że w myśleniu żydowskim historia biblijna, opowiadanie biblijne dzieje się na oczach tych, którzy tego opowiadania słuchają. Stąd rozmaite opisy patrystyczne przejścia przez Jordan pokazują, w jaki sposób Kościół rozwija swoje myślenie o chrzcie, jak pokazuje tym, którzy weszli w nowe życie przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to, co wydarzyło się w momencie uśmiercenia ich starego życia i odkrycia tego, że są zbawieni, że przyjmują życie wieczne. Wystarczy przypomnieć Efrema Syryjczyka, który w jednym ze swoich hymnów pisze: w miesiącu kwiatów rzeka Jordan rozdzieliła swoje nurty przed znakiem swojego Pana. W czasie zakwitania kwiatów brzmiały głosy radości, runęły mury przed Jozuem. Kwiaty odnoszą się przede wszystkim do Wielkanocy. Kwiaty symbolizują nadzieję zmartwychwstania. Są zwiastowaniem wiecznej wiosny, niebiańskiej radości w raju. O tym pisze choćby Jan Chryzostom w swoim dziele o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Inny z autorów, święty Paulin z Noli, w 27 pieśni zaznaczy: to Jozue, na którego polecenie Jordan zatrzymał swe wody, nurty stanęły przed Arką Bożą. Niezwykła moc rozdzieliła rzekę. Jedna część nurtu zawróciła i część wód rzeki popłynęła pośpiesznie ku morzu i pozostawiła suche dno. Tam, gdzie rzeka od źródła płynęła wzburzona, wody wzniosły się wysoko, jakby groźna góra z fal wyrosła, połyskując falami, jakby patrzyła z wysokości na stopy stawiające kroki na wyschniętym dnie rzeki i ślady ludzkie w pyle zakrzepłe w wyschniętym błocie. Jednak dla owego autora nie chodziło jedynie o wykazanie się jakimś kunsztem erudycyjnym, ale podkreślenie faktu, że Bóg ukazuje cudowną moc wobec natury. Te wypiętrzone wody, budzące grozę, porównane do góry stojącej przed Izraelem, są znakiem swoistych przeszkód, jakie czekają na człowieka, kiedy ten decyduje się przyjąć łaskę, przyjąć życie wieczne. Wspomniany już w naszym poprzednim spotkaniu święty Ambroży mówi nie tyle o odwróceniu biegu Jordanu, co raczej o połączeniu się ze źródłem. Człowiek przez chrzest wraca do pierwotnej czystości, wraca do prostoty. Jeden z wcześniejszych autorów, Dydym, deklaruje, że Jordan to nieśmiertelny chrzest. Święty Ambroży również podpowie: tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Jordan, źródło łaski. Idąc za tym tokiem myślenia, niektórzy Jordanem nazywali baptysterium, basen chrzcielny. Wydarzenie z końcówki czwartego rozdziału Księgi Jozuego o znalezieniu 12 kamieni i postawieniu ich na brzegu na znak tego, co się wydarzyło, jest interpretowane przez ojców jako zwycięstwo Zbawiciela nad śmiertelną naturą. Jest znakiem podźwignięcia upadłej ludzkości, wyniesienia jej na niebiosa. Kamienie, które nigdy nie widziały promieni słonecznych ani blasku, zostały wyniesione na światło. Wzięte z głębokości, wzniosły się ponad ziemię. Dlaczego 12? Ponieważ przez 12 apostołów Pan nasz podźwignął upadłą ludzką naturę. W tym kontekście doświadczenie chrztu, a właściwie ingerencja, interwencja Chrystusa, ofiarującego nowe życie, nowe szanse, nowe perspektywy człowiekowi, który przyjmuje chrzest, okazuje się odwróceniem losów całej ludzkości. Stąd też niezwykle istotna obecność Arki Przymierza. To znak Bożej obecności, Bożej pomocy. Arka skrywa tajemnicę, ostatecznie objawioną przez Chrystusa, jako tajemnica miłości. To miłość powstrzymuje wody Jordanu, żeby lud mógł przejść suchą nogą do ziemi obietnicy. To miłość wydobywa z wody chrzcielnej człowieka, który stworzony na obraz i podobieństwo Boga wreszcie może doświadczyć prawdy o miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. To miłość zastępuje prawo skodyfikowane i objawione, przekazane przez Mojżesza ludowi wybranemu. To miłość otwiera nas dziś na przyjęcie tego słowa i na obudzenie w sobie radości, bo przecież Pan jest blisko. To nasze adwentowe trwanie przed Bogiem nie oznacza i nie powinno prowadzić nas do lęku. Ta ciemność, swoisty półmrok, którego doświadczamy w Adwencie, prowokuje nas do nadziei, do odkrycia w nas czegoś więcej, do nadziei życia, do przekonania o wiecznej miłości. I właśnie ta wieczna miłość zaprasza Izraelitów po przekroczeniu wód Jordanu do ponowienia przymierza przez zranienie w znaku obrzezania. Czytamy najpierw na początku 5 rozdziału tej księgi, że kiedy królowie Amorytów, którzy żyli po tej stronie Jordanu, oraz królowie Fenicji panujący nad morzem dowiedzieli się, że Pan, Bóg, wysuszył przed synami Izraela rzekę Jordan, przez którą mieli się przeprawić, zamęt się zrobił w ich myślach i odrętwieli z przerażenia. Zabrakło im jakiegokolwiek planu wobec Izraela. Znak przejścia przez Jordan został zinterpretowany przez ówczesne ludy jako wydarzenie cudowne, jako moment boskiej interwencji. Przynajmniej tak relacjonuje to autor księgi Jozuego. Ale owa wzmianka jest jedynie tłem dla opisania tego, co najważniejsze. Obecność i bliskość Boga względem wybranego przez Niego ludu, owszem, innych może przerażać, ale tych, których On wybrał, ma napełniać nadzieją. Chodzi przecież o spełnienie obietnicy. I właśnie, jak przeczytamy w tłumaczeniu z Septuaginty, Pan rzekł Jozuemu: przygotuj sobie krzemienne noże z ostro rozłupanej skały, potem zasiądź i dokonaj obrzezania synów Izraela. Jozue przygotował krzemienne noże z cienkimi ostrzami i dokonał obrzezania synów Izraela w miejscu, które zostało nazwane wzgórze Aralot. W taki sposób Jozue dokonał rytualnego oczyszczenia synów Izraela, wszystkich, którzy się urodzili w czasie wędrówki i którzy po ich wyjściu z Egiptu nie byli wcześniej obrzezani. Tych wszystkich właśnie obrzezał Jozue. Izrael bowiem 42 lata tułał się po pustkowiach Madbaritis i większość zdolnych do walki, którzy wyszli z Egiptu, była nieobrzezana. Ponieważ okazali nieposłuszeństwo przykazaniom Boga, oznajmił im, że nie zobaczą krainy, którą pod przysięgą złożoną ich przodkom obiecał im dać. Krainę, która w mleko i miód opływa. Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna: dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu. To miejsce otrzymało nazwę Gilgal. I w kolejnym zdaniu przeczytamy, że Izrael obchodził Paschę 14 dnia tego miesiąca, już po drugiej stronie Jordanu, że tego dnia jedli prześniki z ziarna tej krainy, także świeże warzywa. I kiedy zaczęli spożywać ziarna tej ziemi, skończyła się manna. odtąd nie mieli synowie Izraela manny, lecz w tym roku korzystali już z plonów ziemi Fenicjan. Strach, przerażenie, brak jakiejkolwiek logicznej reakcji na wydarzenia z Nadjordanu, które charakteryzowały królów, Amorytów i właściwie te narody mieszkające już po drugiej stronie rzeki, jest zestawiony z momentem odnowienia przymierza. Dla potomków Abrahama doświadczenie bliskości Boga, wyrażające się przez znak obrzezania, było przecież niezwykle istotne. Stąd przypomnienie przez autora natchnionego potrzeby obrzezania tych, którzy wyszli z Egiptu, którzy walczyli, którzy zajmowali się wieloma rzeczami, którzy również, być może ze względu na swoje nieobrzezanie, przynajmniej tak można interpretować w sposób obrazowy całą sytuację pobytu na pustyni, okazywali Bogu nieposłuszeństwo. Bo czym była hańba Egiptu? Pierwszym skojarzeniem powinna być niewola. Ta fizyczna, zewnętrzna niewola. To uciemiężenie, które w cudzysłowie fundował faraon potomkom Jakuba. Ale brak obrzezania niesie ze sobą jeszcze głębszą teologiczną prawdę. To brak otwarcia na życie, na obietnicę życia, na pragnienie życia, którym Bóg dzieli się z człowiekiem. To również obraz umysłu, który jest zamknięty, ograniczony jedynie do tego, co sam potrafi sobie stworzyć, wykreować. Bóg, kiedy wzywa Abrahama do przyjęcia tego znaku obrzezania jako nowego przymierza, najpierw każe mu wyjść z namiotu. Każe mu przewietrzyć umysł, żeby uleciały te wszystkie idee, na których Abraham buduje nawet swoją relację z Bogiem. Potrzeba było przejścia przez Morze Sitowia, potrzeba było przejścia przez Jordan. Konieczny był znak obrzezania, by otwarły się umysły, by naród jeszcze raz doświadczył i by uwierzył, że myśli Boże i plany Boże wybiegają daleko w przód, daleko poza ograniczony horyzont ludzkiego myślenia. Wtedy lud jest gotowy na przeżycie Paschy, na doświadczenie wolności. Wtedy już nie ma potrzeby zaspokajania głodu manną, bo błogosławieństwo ziaren, owoców, plonów ziemi Fenicjan jest na wyciągnięcie ręki. I dopiero w tym kontekście autor biblijny wprowadza wszystkich słuchaczy, wszystkich wierzących w opowiadanie o zdobyciu ziemi Kanaan, stawiając jakby pieczęć, która stanie się kropką nad i spełnienia wszystkich Bożych obietnic. I stało się, gdy był Jozue przy Jerycho i podniósł oczy swoje i ujrzał, a oto mężczyzna stojący naprzeciw niego, a miecz jego wyciągnięty w jego ręku. I poszedł Jozue do niego i rzekł do niego, czy ty dla nas jesteś, czy dla przeciwników naszych? I rzekł, nie, lecz ja jestem wodzem wojska Jahwe, teraz przyszedłem. I upadł Jozue twarzą swoją na ziemię i pokłonił się i rzekł do niego, co mój pan mówi do sługi swego? I rzekł wódz wojska Jahwe do Jozuego, zdejmij sandał twój z nogi twojej, ponieważ miejsce, na którym ty stoisz, święte ono jest. Tekst z przekładu interlinearnego, pierwszej z ksiąg znajdującej się w zbiorze proroków, bo właśnie tam Biblia hebrajska umiejscawia księgę Jozuego, pokazuje niezwykłe spotkanie. Jozue rozgląda się, patrzy na Jerycho i podnosi swoje oczy. Czy widok miasta wywoływał przygnębienie, że Jozue, martwiąc się, opuszczał wzrok? Czy też ów człowiek był na tyle wysoki, że trzeba było podnieść oczy, by go zobaczyć? Tego nie wiemy. Pewna jest natomiast w relacji biblijnej wzmianka o wyciągniętym mieczu. Jozue nie reaguje na ten widok chęcią ucieczki. Przeciwnie, przybliża się, podchodzi. Można by nawet, tłumacząc dosłownie tekst hebrajski, powiedzieć, że zaczął napierać, jakby jakby się gotował do walki. Chciał bardzo konkretnej, sprawnej konfrontacji z tym, który stoi naprzeciw niego. Mimo, że w ręce tego człowieka połyskuje miecz. I proste pytanie. Nasz jesteś, czy wrogów? Taką formę owego pytania Jozuego znajdziemy w tłumaczeniu z Septuaginty. Odpowiedź jest konkretna. Przybyłem jako naczelny wódz wojska pańskiego. Co nakażesz swojemu słudze? Odwiąż sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Cokolwiek jawi się przed naszymi oczyma, z jakimikolwiek trudnościami mamy się mierzyć, pierwsze, co uświadamia nam Bóg, to fakt Jego obecności. Zanim zostanie ogłoszona strategia wojenna, nieprawdopodobnie zaskakująca, dziwna i właściwie nie mająca nic wspólnego ze sztuką prowadzenia walk i taktyką wojenną, to, co ma sobie uświadomić Jozue, to, co ma uświadomić sobie każdy z nas, to jest fakt poruszania się w przestrzeni Boga. Odwiąż sandały ze swoich stóp. Miejsce, na którym stoisz, jest święte. Czy to jest pierwsza myśl, która towarzyszy mi, gdy myśli uciekają do przyszłości? Gdy pojawiają się konkretne problemy, sprawy, z którymi trzeba się mierzyć? Czy to jest pierwsze, co robię? Zdjąć sandały z nóg. Zatrzymać się. Uświadomić sobie obecność Boga. Dobrze jest dziś o tym pomyśleć, siostry i bracia. Dobrze jest właśnie na to dziś zwrócić uwagę. Bo zanim runą mury jakiegokolwiek Jerycha w naszym życiu, najpierw trzeba sobie zdać sprawę z Bożej obecności. Uświadomić sobie fakt, że Boża łaska, Boża przychylność naprawdę otwiera przed nami drogę do ziemi obiecanej, do nieba. I tej właśnie świadomości na najbliższy czas, drogie siostry, drodzy bracia, szczególnie wam życzę, licząc na kolejne spotkanie z Jozuem i innymi ludźmi Boga.